Czuwajcie i bądźcie gotowi. Słowa Jezusowej zachęty z aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią. Drodzy czciciele świętego Andrzeja Boboli, w tym roku minęło już 30 lat od uroczystego wprowadzenia relikwii świętego Andrzeja do tutejszego parafialnego kościoła. Było to w dniu 16 maja 1988 roku. Od tego ważnego wydarzenia dla parafii Strachocina w każdym 16 dniu miesiąca odbywają się tutaj modlitewne spotkania ze świętym Andrzejem. Takie spotkanie przeżywamy dzisiaj, w dniu 16 listopada, w jubileuszowym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Radujemy się tą rocznicą i w tym klimacie przeżywamy to dzisiejsze spotkanie ze świętym Andrzejem Bobolą. Kiedy ojczyzna odzyskała niepodległość, wnet, bo zaledwie 2 lata później, stanęła przed groźnym zagrożeniem wolności ze strony sowieckiej Rosji. I wówczas błogosławiony wtedy Andrzej przez swój współudział w cudzie nad Wisłą przyczynił się do obrony tej wolności. I ten jego wkład wstawienniczy w utrzymanie niepodległości stał się impulsem do starań o jego kanonizację w II Rzeczypospolitej. I te starania, jak wiemy, zakończyły się kanonizacją ojca Andrzeja tuż przed II wojną światową, 17 kwietnia 1938 roku. I ta kanonizacja Andrzeja tuż przed II wojną światową była dla Polaków niezwykłym darem, bo potem przyszła okupacja niemiecka, zniewolenie komunistyczne aż do 1989 roku. Ale moi drodzy, mimo uzyskanej niepodległości, suwerenności przed 100 laty i potem po II wojnie światowej, po tym zniewoleniu komunistycznym, ojczyzna nasza ciągle potrzebuje wstawiennictwa swoich patronów i świętego Andrzeja. Dlaczego? Dlatego, że stajemy wobec nowych wyzwań, zagrożeń, jakie płyną nie tylko z zewnątrz, ale także ze złego korzystania z wolności przez samych Polaków. Na czym polega to zło? O co winniśmy prosić? W czym naśladować naszego patrona? Czcimy go. Jeżeli on jest naszym patronem, to w jaki sposób trzeba ustosunkować się do tych zadań, które są przed nami? W jaki sposób? Jak przyzywać jego wstawiennictwa? Jak go naśladować? Podpowiadają nam to dzisiejsze czytania mszalne. Zechciejmy rozważyć je i zauważymy, jakie są przed nami zadania. O co trzeba nam błagać Boga przez stawiennictwo naszego świętego patrona. Ewangelia dzisiejsza jest fragmentem Jezusowej mowy o Jego powtórnym przyjściu. I to powtórne przyjście Jezusa wymaga takiego życia od nas, by być zawsze gotowym na spotkanie z Nim, chwalebnym Synem Człowieczym, tak by na sądzie tym ostatecznym, z chwilą Jego tego końcowego przyjścia, uniknąć potępienia, otrzymać udział w zbawieniu wiecznym. Przestrzegając przed tragicznym końcem, Jezus nawiązuje do życia ludzi z dwóch okresów. z czasów Noego i Lota. I Jezus, odwołując się do tekstu Księgi Rodzaju, mówi, jak wówczas ludzie żyli za czasów Noego i czasów Lota. Czym wówczas ludzie się zajmowali? Jezus mówi, że koncentrowali się przede wszystkim na życiu ziemskim, doczesnym, na tych sprawach przyziemnych, codziennych, a więc na podtrzymywaniu swego własnego życia, a więc jedli, pili, na przekazywaniu życia następnym pokoleniom, czyli żenili się, za mąż wychodziły, wreszcie koncentrowali się na beztroskim używaniu dóbr materialnych, a więc kupowali, sprzedawali, czy na czynieniu swej egzystencji bardziej wygodną, a więc sadzili, budowali. Proszę, to są te zajęcia ludzi z czasów Noego i Lota. Ciekawa rzecz, że Jezus nie wspomina o tym, że ci ludzie tamtych czasów nie tylko byli skoncentrowani na doczesności, na życiu tym doczesnym, ziemskim, ale byli zamknięci na prawo Boże, żyli niemoralnie, żyli grzesznie, że ich postawa była postawą pełną niegodziwości, nieprawości moralnej, że ich zachowania były wykraczały przeciwko prawu naturalnemu, prawu Bożemu. Jezus, ciekawa rzecz, o tym nie wspomina, ale mówi jedynie o tym zaangażowaniu w doczesność. Suponujemy, że Jezus o tym wiedział, nie chciał tego podkreślać, ale skoncentrował się na tym zajmowaniu się ludzi tylko doczesnością, ziemią. Oczywiście za tym stała także ich negatywna postawa wobec Bożego prawa, wobec sumienia swego, wobec tych zasad, które powinny kierować ludzkim życiem, które stworzone jest przecież na obraz i podobieństwo Boga. I dlatego, ze względu na takie zachowanie ludzi, przyszedł potop. Jezus mówi, spadł z nieba, przyszedł potop i wygubił wszystkich. Poza jednym Noem i jego rodziną. Podobnie było w czasach Lota. Spadł z nieba ogień, siarka, wygubił wszystkich. Uratował się Lot, a jego żona, oglądnąwszy się do tyłu, jakby właśnie na wspomnienie tych czasów, które zostawia, tego miejsca, które zostawia, stała się słupem soli. Czyli konsekwencja nie myślenia o Bogu. Obydwa przykłady są według Jezusa dla nas, dla każdego Jego ucznia, wezwaniem do czuwania, by nie zatracić swego życia tylko w doczesności i nie zapomnieć o obowiązującym Bożym prawie. Czyli to jest właśnie to nasze wyzwanie, jakie jest przed nami. Każdemu człowiekowi grozi zatrzymanie się tylko na tym, co jest doczesne, zapominanie o Bogu, o prawie moralnym, o tym, że przecież przed ziemią się przechodzi i idzie się do domu Ojca. W obliczu więc końca świata i Bożego sądu rzeczą najważniejszą jest stawianie w centrum swego życia relacji z przychodzącym Panem. Ta relacja jest najważniejsza. Owszem, Jezus nie chce negować konieczności zaspokajania swoich potrzeb, przekazywania życia, czynienia go lepszym. Jezus nie chce, żebyśmy byli dziadami skończonymi. Nie. Ale nie możemy tylko koncentrować swego życia na właśnie tych ziemskich sprawach. Trzeba nam nieustannie pamiętać, że najważniejsza jest nasza relacja z przychodzącym Panem. Zapowiada swoje przyjście. Nie wiemy, kiedy przyjdzie. Oczywiście będzie to przyjście na pewno dla każdego z nas z chwilą naszej śmierci. Czyli żyjąc na tym świecie, troszcząc się o wiele różnych spraw, zabiegając o takie czy inne rzeczy, trzeba nam nieustannie pamiętać o tej relacji z przychodzącym Panem. On przychodzi, przyjdzie do nas w Eucharystii. jest pośród nas. I przyszliśmy tutaj po to, żeby to sobie uświadomić, żeby z Nim nawiązać jeszcze większą, głębszą relację. Wobec tej relacji z Nim wszystko inne traci swoją wartość, bo od tej relacji z Chrystusem zależy nasze zbawienie wieczne. Dlatego Jezus przestrzega w owym dniu, w dniu Jego przyjścia, kiedy ktoś będzie na dachu, a Jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi po te rzeczy. Jeżeli ktoś będzie na polu, niech nie wraca do siebie, żeby właśnie zabrać coś drogocennego, bo w czasie jakiegoś niebezpieczeństwa, jakichś trudności, każdy chce zachować to, co jest najcenniejsze. Jezus mówi, nie ma nic cenniejszego ode mnie. Jezus dlatego mówi, jeżeli On będzie przychodził, będzie ten dzień końca, wszystko jest, powinno zostać na dalszym planie. Dlaczego? Dlatego, że On jest najważniejszy. Nie należy żałować tego, co się traci. Co więcej, warto tracić życie ziemskie, by zdobyć wieczne. Dlatego Jezus mówi, kto by się starał zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. Czy Jezus przeczy przykazaniu nie zabijaj? Bo przecież to przykazanie mówi, żeby zachować swoje życie, troszczyć się o swoje życie. Nie, Jezus nie przekreśla tego przykazania, tylko mówi, żeby dać swoje życie, czyli to ziemskie życie, żeby ofiarować dla ludzi, dla Boga. Nie możemy tylko żyć dla siebie. Czyli jeżeli mamy relację z Jezusem, to nasze życie, tak jak On, mamy wydać dla drugich. I na koniec Jezus jeszcze dopowiada jeden, a właściwie dwa obrazy, które nawiązują do nocy. Bo wcześniej mówił, że jak przyjdą dni Syna Człowieczego, przyjdzie dzień Syna Człowieczego, należy pamiętać, żeby nie zajmować się tylko ziemskimi sprawami, bo On przyjdzie. I wówczas trzeba być gotowym na spotkanie z Nim. Nie możemy też liczyć tylko na to, że zabierzemy coś na tamtą stronę. Nie, najważniejsza jest relacja z Nim. Życie mamy dać dla Boga, dla ludzi, nie zachować. Nie zachowamy Go tu na wieczność. Więc Jezus mówi o dniu albo dniach, czyli wydarzeniach końca tego świata, czy naszego życia. Ale Jezus jeszcze dopowiada, mówiąc, że to przyjście będzie mieć miejsce w czasie nocy. Obraz nocy używa. Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Chodzi o mężczyzn. Dwóch na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą razem, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Dwie będą mleć razem. Wiadomo, pieczono chlebuś raniutko jeszcze nocą, żeby był gotowy dla rodziny, dla całego domu. Robiły to zazwyczaj kobiety. Stąd mamy dwóch mężczyzn, dwie kobiety. I z tej dwójki jeden będzie wzięty, drugi będzie zostawiony. Jedna będzie wzięta, druga będzie zostawiona. Dlaczego Jezus używa tego obrazu? Używa takiego obrazu, żeby pokazać, że dzień przyjścia Jezusa, ten końcowy, będzie dniem sądu. A sąd polega na oddzieleniu dobrych od złych, sprawiedliwych od grzeszników. Sprawiedliwi będą wzięci, by zawsze być z Bogiem. Święty Paweł w liście do Tesaloniczan mówił, że ci sprawiedliwi, którzy będą, doczekają przyjścia Chrystusa, będą porwani na obłoki, na zawsze pozostaną z Panem. Czyli sprawiedliwi będą wzięci, żeby być z Bogiem. Natomiast zostaną pozostawieni ci, którzy nie będą przygotowani do tego, żeby być z Bogiem, żeby wejść do wiecznej szczęśliwości. Będą pozostawieni. A więc ten czas końca będzie równocześnie czasem sądu, rozdziału dobrych od złych, sprawiedliwych od grzeszników. I ta wypowiedź Jezusa budzi zainteresowanie uczniów. Bo oni pytają, gdzie Panie, gdzie się odbędzie ten sąd? I to pytanie wywołuje odpowiedź Jezusa, który cytuje przysłowie. Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy. Bardzo ciekawe przysłowie. Można by rozumieć go w różny sposób, ale chodzi o co Jezusowi? Prawdopodobnie o to, że nie należy pytać o miejsce sądu. Dlaczego? Bo ludzie grzeszni wszędzie przywołują sąd i przyspieszają jego nadejście. Gdzie jest padlina, tam gromadzą się sępy. Czyli ta padlina to właśnie, można by powiedzieć, jakby wskazanie na właśnie tych niesprawiedliwych, grzesznych. Grzesznicy przywołują sąd. Często mówimy, Panie, dokąd tak będzie na tej ziemi? Dlaczego Ty nie interweniujesz, nie karzesz tych niesprawiedliwych? Domagamy się sądu Bożego. Ale grzeszne postępowanie ludzi przywołuje sąd Boga. Właśnie te sępy, on przyjdzie, nie wiemy kiedy. Czyli Jezus chce powiedzieć, że tam, gdzie ludzie grzeszą, że gdzie nie żyją zgodnie z wolą Boga, przyspieszają Jego nadejście. Istotne jest więc pytanie o wolność od grzechu, o nawrócenie, o życie ukierunkowane na Pana, gotowe na spotkanie z Nim w wieczności. Patrzcie, więc dzisiejsze Słowo Boże Jezusa wzywa nas do tego, żebyśmy odpowiedzialnie podchodzili do życia, żebyśmy czuwali, Jezus przestrzega po to, żebyśmy byli gotowymi na spotkanie z Nim w wieczności. Aby nie przyspieszać tego sądu, Pan Bóg ma swoje plany, wie kiedy przyjdzie na końcu czasu. Nie objawił tego nikomu, nie wiemy kiedy, ale przyjdzie na pewno. Żeby jednak nie przyspieszać tego sądu, to zostawić trzeba Panu Bogu. Żeby nie przyspieszać przyjścia potopu, bo czasami zanim przyjdzie ten sąd ostateczny, przychodzi jakiś mniejszy potop. Jakaś wojna, jakiś kataklizm. A dlaczego? Dlatego, że Bóg chce przypomnieć o tym, że On istnieje, że Jego prawo obowiązuje. A jak człowiek igra sobie z Bogiem i nie zachowuje Bożego prawa, no to Bóg chce pokazać ludziom, że On jest Panem życia i śmierci, że Jego prawo należy zachować. Czyli ten potop, ten ogień, ta siarka mogą spaść w każdej chwili. Czyli grzesznicy niejako przyspieszają ten sąd. Jeżeli nie końcowy, to może ten jeszcze w trakcie trwania historii zbawienia. Żeby więc nie przyspieszać sądu, przyjścia potopu, karzącego ognia, trzeba nam, moi drodzy, co robić? Przywracać, bronić normalności, w której szanuje się Boże prawo i jest to szczególnie ważne dzisiaj, kiedy zaciera się i przekracza granice moralne, kiedy się igrają z prawami Bożymi, przegłosowują Boże prawo, decydują po swojemu, układają sobie życie tak, jakby Boga w ogóle nie było. Nie było w ogóle żadnych Bożych praw. Czyli dobro nazywa się złem, zło nazywa się dobrem. Ludzie koncentrują się tylko na sprawach doczesnych. Proszę iść gdzieś w Dzień Święty w tych krajach zachodnich, w katedrach, pięknych katedrach, cudnych, parę osób. A deptaki, galerie wypełnione ludźmi po brzegi. Pustoszeją kościoły, czyli no właśnie, ludzie koncentrują się na sprawach doczesnych, na zarabianiu jak najwięcej i na konsumowaniu. No i jak chorzy, starsi, to na leczeniu. Ale eutanazję chcą wprowadzić, więc żeby no właśnie, jak najmniej wydali ci staruszkowie na leczenie, no to trzeba im potem zabrać te pieniądze, a oni niech sobie umierają, prawda? Czyli ma koncentrowanie się tylko na sprawach doczesnych, wygodne życie, no powiedzmy odpoczynek, a zapominają, co wcale nie oznacza, że zaraz muszą źle żyć, ale zapominają o Panu Bogu. Zapominają o tym, co jest pierwsze, najważniejsze. Zapominają o Bożym prawie. Stąd niejednokrotnie przegłosowują prawo Boże, wprowadzają swoje takie czy inne bezbożne czasami zupełnie rozwiązania. Taki jest świat. I Jezus mówił, że tak było za dni Noego, tak było za czasów Lota. Przyszedł na nich koniec, potop, siarka. i na tym miejscu, gdzie była Sodoma, jest Morze Martwe. Tyle zostało po tych ludziach. Więc co winniśmy czynić, żyjąc w takim świecie? Nie możemy od niego uciec. Powiedzieć, nas to nie obchodzi. Żyjemy w świecie bardzo zglobalizowanym. To, co się dzieje na Zachodzie, przychodzi też do nas. Jak walec. No i to musimy przerobić, wcześniej czy później. Bardzo ważne wskazania daje nam autor drugiego listu świętego Jana. Czytaliśmy to, ten fragment, to jest krótki list, ten dłuższy fragment z tego krótkiego listu. On pisze do wspólnoty Kościoła, którą to wspólnotę nazywa wybraną panią. To nie chodzi o jakąś prywatną osobę, znajomą autora listu, tylko chodzi o Kościół. Kościół jest panią, eklezja, wybrana pani. I autor tego listu przypomina, że w świecie, w którym relatywizuje się prawdę, obiektywne prawo Boże, zadaniem uczniów Jezusa, wierzących w Chrystusa, jest nieustanna troska, by postępować według prawdy. Używa autor sformułowania: ucieszyłem się bardzo, bo znalazłem wśród Twych dzieci, czyli wśród chrześcijan, takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem. To jest nasze zadanie jako uczniów Jezusa Chrystusa. Postępować według prawdy, trwać w nauce Chrystusa. Autor listu przestrzega: uważajcie, żebyście nie utracili tego, coście zdobyli. Nie szukajcie nowinek. Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Patrzcie, jakie mocne stwierdzenie. Kto szuka jakichś nowinek, uczeń Jezusa Chrystusa, a nie trwa w Jego nauce, no to nie ma Boga. Kto trwa w nauce, ma i Ojca, i Syna. Czyli podpowiedź autora listu, który dzisiaj jest czytany w liturgii, jest jaka? Żyjąc w takim świecie, jaki jest, mamy troszczyć się stanowczo, zdecydowanie o to, żeby postępować zgodnie z prawdą. Jaką prawdą? No tą, którą przyniósł Jezus, o której czytamy w Ewangelii, o której naucza Kościół, bo Kościół to nie ciemnogród, tylko on przekazuje naukę objawioną. Ktoś powie, a zmieniają. Nie zmienia. Tylko oczywiście, jeżeli są jakieś akcenty nowe, to po to może, żeby tę naukę jakoś przybliżyć, może jakoś uczynić strawniejszą, ale nie w sensie, żeby zmieniać ją całkowicie, wywracać naukę. Czyli przyjąć prawdę, żyć według prawdy objawionej. Dlatego, moi drodzy, patrzcie, kto nie ma kontaktu z Ewangelią, z prawdą Bożą, tylko korzysta z prawdy podawanej przez źródła mętne albo wykrzywione, no to trzeba się bać o zbawienie tego. Dlaczego? No nie ma dostępu do prawdy obiektywnej. A dzisiaj jest taka groźba, że każdy mówi, każdy ma prawdę. Czyli, a gdzie jest obiektywna prawda? Każdy ma rację. Nie, jest obiektywna prawda. Jest dobro i jest zło. I o tym mówi Jezus w swojej Ewangelii. O tym mówi katechizm Kościoła katolickiego. Czyli nasza wolność powinna być zakotwiczona w Ewangelii Chrystusa, w prawdzie, obiektywnej prawdzie. I tego domaga się Chrystus od nas jako swoich uczniów. Żebyśmy właśnie tą swoją wolność opierali na obiektywnej prawdzie. A jak odchodzę od tej prawdy, no muszę się uderzyć w piersi, wyznać swój grzech. Panie, miej litość nade mną, chcę zaczynać od nowa, chcę być Ci wiernym. Ale to nie wszystko jeszcze. Jest druga podpowiedź. Nasza wolność, czyli możliwość wyboru życia, mogę powiedzieć Bogu nie, ale papież w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski mówił, czy wypada powiedzieć Chrystusowi nie. I jakie dowody przedłożysz, żeby się usprawiedliwić? Czy możesz tak powiedzieć? Nie Panu Bogu. I papież mówi, że nie. Nie możesz powiedzieć. Jeżeli wybieramy Chrystusa i Jego prawdę, to równocześnie trzeba to wszystko jeszcze oprzeć o miłość. Czyli potwierdzeniem życia w prawdzie jest miłowanie Boga i bliźniego w zwyczajnej codzienności. I o tym także przypomina autor listu czytanego dzisiaj, prosząc, abyśmy się wzajemnie miłowali, czyli postępowali według przykazania nowego, jakie zostawił Chrystus. Czyli wolność nasza wymaga tego, by była zdobywana dla większych wartości. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś miłuje zgodnie z prawdą, to musi stawiać sobie jeszcze większe wymagania. Bo jak wiecie, moi drodzy, jest wolność od i wolność do. Co to jest wolność od? No od nałogów, od niewoli, od kajdan. Jeżeli jesteśmy wolni w ten sposób, to możemy być dobrymi, może przeciętnymi ludźmi. Ale jest wolność do. Do czego? A do większej miłości. Stawiam sobie większe wymagania. Dlaczego? Jako człowiek wolny. A po co stawiam sobie większe wymagania? No po to, żeby być bardziej świętym, doskonalszym. Czyli jeżeli tylko zachowuję wolność od, no to jestem przeciętniakiem. A jeżeli jestem wolny do miłości, coraz większej, a to mogę być wielkim świętym. W naszą wolność musi być więc wpisany krzyż. Bo kto chce miłować, musi umrzeć dla samego siebie. Moi drodzy, więc to jest odpowiedź dzisiejszych czytań na rzeczywistość, w której nam przyszło żyć. Żyć według prawdy, Bożych przykazań i miłować bliźniego. O takim stylu życia w prawdzie i miłości świadczył święty Andrzej Bobola. Nie będę przedłużał. Zadziwia jego wierność chrześcijańskiej nauce, chrześcijańskiej prawdzie. Jego męstwo w obronie prawdy. On był niezmordowanym głosicielem Ewangelii, prawdy Ewangelii i bardzo zaangażowanym w pojednanie chrześcijan. Z jak wielką troską zajmował się właśnie szerzeniem Ewangelii i z tą troską łączył miłość bliźniego. Ona szczególnie go kosztowała wobec różnych trudności i przeciwności, zarówno w życiu zakonnym, w pracy apostolskiej, a przede wszystkim ujawniła się ta miłość nawet nieprzyjaciół, szczególnie nieprzyjaciół, w czasie jego męczeńskiej śmierci. Dziś przedstawiennictwo świętego Andrzeja, moi drodzy, upraszajmy dla siebie, dla naszych bliskich, dla rodaków w ojczyźnie, łaskę życia w prawdzie i miłości. I niech to będzie postanowienie naszego dzisiejszego spotkania tutaj ze świętym Andrzejem Bobolą. Żyć w prawdzie i miłości. Czyli naszą wolność, którą musimy obronić, nie tylko wolność ojczyzny, ale naszą osobistą, musi być ta nasza wolność zakotwiczona w prawdzie i miłości. Wtedy ją obronimy i unikniemy karzącego potopu i ognia, które zagrażają współczesnemu światu, który pogrąża się w nihilizmie coraz bardziej i w ciemnościach grzechu. Kto go uratuje? Ci, którzy żyją w duchu i w prawdzie. Módlmy się o to gorąco podczas tej świętej Eucharystii, przywołując w niej Chrystusa, który przychodzi do nas, przyjdzie. Przyjdź, Panie Jezu, wołamy. I jednocząc się z Nim, by zachować swoje życie, aż po Jego powtórne przyjście w chwale. Amen.